Otwórzcie Ewangelię Mateusza, 25 rozdział. Skończyliśmy cykl o Kościele, teraz jest tekst, który jest przeznaczony do rozważenia w ostatnią niedzielę roku kościelnego. Rozdział 25, to jest strona 1060. I mamy tekst zapisany w wierszu od 1 do 13. Podobieństwo o 10 pannach. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny, oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: panie, panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Kochani, ilekroć czytam ten tekst Mateusza albo relację ewangelisty Jana, który w drugim rozdziale opisuje wesele w Kanie Galilejskiej, to mam przed oczyma ślub i wesele w Izraelu, w jakim dane nam było końcem czerwca ubiegłego roku wraz z żoną i grupą naszych przyjaciół brać udział. Wszyscy zaproszeni zjechali w jedno miejsce. Zostaliśmy zwiezieni autobusami, samochodami. Piękny dom weselny, wspaniały. Otoczenie rewelacyjne i byliśmy wcześniej, a więc mieliśmy okazję, żeby rozejrzeć się, żeby poznać, kto bierze udział w tym ślubie i weselu, żeby coś zjeść. I kiedy nadeszła wyznaczona godzina, sala była wypełniona i przez tak wypełnioną gośćmi pięknie ustrojoną salę przeszli najpierw pan młody, a później prowadzona była pani młoda w towarzystwie rodziców. I zaczęła się oficjalna część pod chupą, baldachimem, prowadzona przez młodego rabina, część zwieńczona uroczystym ślubowaniem. A później rozsunęły się drzwi i ukazał nam się widok pięknie przystronej sali, a w weselu brało udział ponad 500 gości. To nie było typowo tradycyjne żydowskie wesele. Chociaż na samym początku zadbano o tradycję, więc wybrzmiało kilka tańców, kawałków żydowskiej muzyki. Przedzielone było pomieszczenie, w którym tańczyły kobiety z panią młodą. W drugim pomieszczeniu tańczyli mężczyźni z panem młodym. Potem to przepierzenie zostało usunięte. Było to współczesne wesele, w trakcie którego był czas oczywiście na wspaniałe jedzenie, na rozmowy przy stołach bądź na zewnątrz, na obserwowanie ludzi, na rozkoszowanie się atmosferą tego szczególnego wieczoru. I rodzicom pani młodej zależało na tym, żeby wszyscy, którzy otrzymali zaproszenie, wzięli udział w tym szczególnym wydarzeniu. Nawet jeżeli ktoś się spóźnił, to był serdecznie witany. Przysłowiowe drzwi były otwarte. Inaczej zostali potraktowani spóźnialscy z tego podobieństwa, które zapisał Mateusz. Jeżeli popatrzymy na ten urywek Ewangelii przez pryzmat naszych uroczystości weselnych, których albo byliśmy organizatorami, albo zwykłymi uczestnikami, wydawać by się mogło czymś nienaturalnym i zmyślonym opowiadaniem, jakie Pan Jezus przytoczył. Może na potrzebę chwili, jeżeli popatrzymy rozdział wcześniej, Pan Jezus razem z uczniami siedzi na Górze Oliwnej, jest pewien cykl i między innymi podobieństwo o 10 pannach jest jednym z elementów nauczania. A więc czasu, kiedy Pan Jezus wykorzystuje jeszcze sposobność, mając świadomość, co się wydarzy już za kilka dni. W rzeczywistości jednak nie mamy do czynienia ze zmyśloną historią lecz opowiadaniem osadzonym w tradycji żydowskiej, z uroczystością, która była czymś zupełnie normalnym w czasach Pana Jezusa. Nie tylko uroczystość sama w sobie, ale też to wszystko, co Pan Jezus wyszczególnia. To nie jest pewien element, który ma, nie wiem, spotęgować ostateczny wydźwięk, udramatyzować, ale tak rzeczywiście było. Na Bliskim Wschodzie wesela są wielkimi wydarzeniami. Jeżeli odbywały się wesela na wioskach, to całe wioski brały w tych weselach udział. Ci z nas, którzy mają w planach wesela w najbliższym czasie, możecie odetchnąć z ulgą, że nie mieszkacie w Izraelu, bo tak musielibyście zaprosić całą Malinkę, albo całe Czarne, albo cały Jawornik. Nie mówię już o Wiśle Centrum, bo tamtych ludzi jest o wiele więcej. I możemy dziękować, że nie ma u nas takiej tradycji. Według zwyczaju żydowskiego, według tradycji żydowskiej, cała wieś odprowadzała młodą parę do ich nowego domu, a ci z kolei z całym orszakiem szli jak najdłuższą drogą, żeby spotkać jak najwięcej ludzi, którzy będą mieli okazję złożyć im życzenia. I praktycznie żydowskie przysłowie mówiło: każdy od 6 do 60 roku życia pójdzie za bębnem weselnym. Czyli, że każdy będzie miał tę możliwość pójścia albo w korowodzie, albo uczestniczenia w takiej uroczystości. Rabini natomiast mówili, że pod jednym warunkiem można człowiekowi zaniechać studiowanie prawa. Pod warunkiem, że bierze udział w radości wesela. Według zwyczaju żydowskiego małżeństwo w czasach Jezusa zawierane było w dwóch etapach. Pierwszy z nich nosił nazwę kujdushin albo rusin. Były to jakby zaręczyny, podczas których zawierano umowę małżeńską, swego rodzaju transakcję. I tę transakcję zawierali między sobą rodzice młodych. Takie zaręczyny było czymś więcej niż zaręczyny współczesne. Można powiedzieć, że w pewnym sensie były to zaślubiny. Od tego momentu zaślubiona para stawała się małżeństwem, rzeczywistym małżeństwem, które mogło być rozerwane jedynie rozwodem. Jednak, pomimo tego, według tradycji Starego Testamentu, pomimo tego, że byli po pierwszym etapie, młodzi nie mieszkali razem, nie spali razem, nie współżyli razem, nie żyli razem. Coś takiego następowało po drugim etapie, który miał miejsce około rok po pierwszym. I ten rok, pan młody, to był taki czas, który otrzymywał na to, żeby przygotować dom, przygotować mieszkanie, żeby później móc wprowadzić swoją żonę do gotowego już lokum. I tym drugim etapem była nisuin albo chuppa. Jak powiedziałem, mniej więcej po roku. Tego dnia pan młody zabiera swoją narzeczoną do domu i zaczynają funkcjonować jak prawdziwe małżeństwo. Sam obrzęd weselny odbywał się w domu rodziców pana młodego. O tym fakcie pisze Mateusz 3 rozdziały wcześniej, w 22 rozdziale swojej Ewangelii, kiedy pisze o uczcie weselnej podobieństwo. Wesele trwało zwyczajowo 7 dni. Przebieg całej uroczystości oczywiście miał inny charakter, jeżeli odbywał się w Jerozolimie, w Nazarecie czy w jakimś miejscu większym skupisku ludzi, a zupełnie inny charakter w warunkach wiejskich. I w przypowieści, którą zapisał Mateusz, mamy do czynienia właśnie z tym drugim etapem, z przejściem całego korowodu do domu wesela. Jednak nie okoliczności, odmienne, nieraz trudne do zrozumienia zwyczaje są w tej historii najważniejsze. Chodzi o zupełnie coś innego. Szczególny dzień, jakim było wesele, miał połączyć nie tylko dwoje ludzi w sposób fizyczny, ale miał przede wszystkim łączyć wszystkich biorących udział. Miała być wspólna radość, wspólne miejsce przeżywania tej radości, wspólnie spędzony czas, wspólne jedzenie. Wszyscy dzięki temu razem mogli znaleźć się na tej uroczystości, na tym przyjęciu weselnym. Jednakże zamiast tego, jeżeli patrzymy do tego podobieństwa, ten dzień zamiast połączyć, doprowadził do podziału. Zarówno co do miejsca przeżywania tej uroczystości, jak również co do emocji, które były niejako włączone i nierozerwalnie związane z tymi, którzy w tych uroczystościach brali udział, bądź których zabrakło, a którzy chcieli wziąć udział. Jedni cieszyli się z faktu bycia razem. Rzeczywiście Żydzi potrafią się bawić, potrafią tak szaleć w tym pozytywnym znaczeniu, że nawet jak stalibyście jak słup soli, to bylibyście stopieni i porwani, byście robili to samo. A więc radość z faktu bycia w środku wydarzenia, przeżywania radości z młodymi, inni natomiast na kanwie tego podobieństwa czuli się zawiedzeni, poranieni, odrzuceni, myślę, że pogniewani, bo nie dane im było wejść na przyjęcie weselne. Jednak powiedzmy sobie szczerze, to co się stało, to stało się i na ich własne życzenie. Wiemy doskonale i nie trzeba wielkiej filozofii, że to podobieństwo mówi o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Jakie wnioski możemy wyciągnąć dla siebie? Zacznijmy od sprawy bardzo oczywistej. To jest pierwsza rzecz. Powtórne przyjście Pana Jezusa, bez względu na to, kiedy będzie miało miejsce, będzie wielkim zaskoczeniem. Powtórne przyjście Pana Jezusa, bez względu na to, kiedy będzie miało miejsce, będzie wielkim zaskoczeniem. I ta prawda w tej przypowieści wyrażona jest w bardzo wyrazisty sposób, gdy idzie o wiersz 6. Popatrzcie, jaki tam jest zapis. O północy, gdy wszystkie panny się zdrzemnęły i zasnęły, rozległ się krzyk, oblubieniec nadchodzi, wyjdźcie mu na spotkanie. Byliście kiedyś spanikowani, obudziliście się spanikowani? Nastawiliśmy sobie budzik, jakieś ważne spotkanie, nie możemy się spóźnić. No ale się okazuje, że obudziliśmy się o tej godzinie, o której mieliśmy już wychodzić z domu. Totalna panika. Ważne spotkanie, mające wielkie przełożenie być może na naszą przyszłość. A więc wylatujemy, nie wiemy, czy zabraliśmy wszystko. My, faceci, mamy o tyle mniejszy problem, bo nawet jak jesteśmy nieogoleni, to jedno dwudniowy zarost to jest takie jeszcze do zaakceptowania. No panie, jak nie wyjdą bez makijażu, to już jest większy problem. Ale biegnąc na spotkanie, gdzieś tam nam kołuje w głowie, że prawdopodobnie coś żeśmy zapomnieli. O północy, pisze Mateusz, kiedy nikt się nie spodziewał. Północ to nie jest pora, w której składa się wizyty. W naszej rzeczywistości, jeżeli dzwonisz po 22, to już jest wielkim nietaktem. Oczywiście, jeżeli znasz kogoś i wiesz, że o 22 on dopiero życie zaczyna, bo jest typem sowy, możesz spokojnie dzwonić. Ale przyjęło się, że jeżeli dzwonimy do siebie, załatwiamy coś, to załatwiamy do godziny 22. Ja już nie mówię, że odwiedziny zaczynamy o północy. Północ w tym podobieństwie to nie tyle sprawa późnej godziny, lecz najmniej spodziewanej pory. Północ to nie tylko kwestia godziny, ale chodzi o najmniej spodziewaną porę. A więc jeżeli mamy pierwszy wniosek dla siebie z tego wyciągnąć, to Pan Jezus nie przyjdzie wtedy, kiedy my sobie to skalkulujemy, ale przyjdzie w najmniej spodziewanym czasie. Kiedy nam się już będzie wydawać, że praktycznie te odwiedziny możemy sobie przełożyć na następny dzień. Najmniej spodziewany czas. Druga rzecz. Powtórne przyjście naszego Pana zastanie Kościół Jezusa jako mieszane ciało ludzi wierzących, Jemu poddanych i niewierzących, tych, którzy Go nie znają, bądź którzy Jego przyjście lekceważą. Powtórne przyjście Pana Jezusa zastanie Jego ciało, Kościół. Pamiętacie, mówiliśmy o Kościele. To jest ciało Chrystusa. Powtórne przyjście Pana Jezusa zastanie Jego Kościół jako ciało tych, którzy czekają, tych, którzy są gotowi i tych, którzy niekoniecznie są gotowi, albo przynajmniej na razie o tym nie myślą. Ta myśl występuje już w przypowieści Pana Jezusa o konkolu i pszenicy, pamiętacie? Na pewno na szkółce będziecie to robić. Czytamy, przychodzą pracownicy do właściciela, czy chcesz, abyśmy poszli, wybrali go, konkol? A gospodarz odpowiada, nie, pozwólcie obydwom ruść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw konkol, powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Tych 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Jezusa młodego, znaczy Pana Jezusa, generalnie my wiemy, że Pana Jezusa, ale Pana młodego, tych 10 panien symbolizuje każdego z nas. Obojętnie, co nam towarzyszy, kiedy myślimy o Jego przyjściu. Tych 10 panien to jest obraz Kościoła. I były te, które czekały, i były te, które może nie do końca, aczkolwiek brały w tym czekaniu udział. Są różne próby odczytania symboliki lampy i oleju. Niektórzy mówią, że chodzi o Ducha Świętego. Niektórzy mówią, że chodzi o dobre uczynki. Dla mnie osobiście lampa i olej, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że jest to pewnego rodzaju spłycenie znaczenia, ale dla mnie osobiście lampa i olej to symbole gotowości. Pan Jezus mówi, że wszystkie panny miały lampy, lecz tylko 5 miało wystarczającą ilość oleju potrzebnego do podtrzymania palącego się płomienia. Wszystkie były przekonane, że przyświeca im jeden tylko cel. Oczekiwanie na nadejście młodego Pana. Wszystkie były przekonane. Wszystkie brały w tym udział. Ale jedynie 5 było w odpowiedni sposób do tego oczekiwania przygotowanych. Jedynie 5 w odpowiedni sposób się zabezpieczyło. 5 było przezornych bardzo, było mądrymi kobietami. Pozostałe wręcz przeciwnie. Okazały się głupie. Może uwiera nas to nazewnictwo. Może uważamy, że jest niestosowne w ogóle w stosunku do kobiety w szczególności. Wątpliwą przyjemnością jest usłyszeć o sobie, że jest się głupim, tym bardziej, kiedy uważamy, że jest zupełnie inaczej. My chcemy uchodzić za mądrych ludzi, za zaradnych życiowo. Nic jednak na to nie poradzimy, że Boże Słowo rozpatruje nastawienie człowieka, jego podejście do Boga w 2 kategoriach. Mądrości i głupoty. Jeżeli chcesz się kłócić, to kłóć się z autorem, czyli z Duchem Świętym. Jeżeli tobie się to nie podoba, to miej do niego pretensje. Ale Biblia wyraża 2 stany, pozytywny i negatywny, poprzez 2 sformułowania. Jedno pozytywne, drugie negatywne. Mądry i głupi. Jak tłumaczą to inne przekłady biblijne? Biblia Tysiąclecia, 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. To jest to samo, nie? Ale ktoś może powiedzieć, ale jak brzmi? Nierozsądne brzmi troszkę lepiej niż głupie. Rozsądne, no to już się nie będziemy spierać, bo to ma pozytywny wydźwięk. Gdy chodzi o słowo życia, ale tylko 5 z nich było na tyle mądrych, natomiast pozostałe 5 w swojej głupocie zapomniały o oleju. Oryginał grecki, interlinearny przekład Nowego Testamentu, było z nich 5 mądrych i 5 głupich. Te 2 określenia, powtarzam jeszcze raz, mądry i głupi, wyrażają w Bożym Słowie 2 różne postawy człowieka, 2 różne nastawienia względem Boga. Zarówno jeżeli popatrzymy do Starego, jak i do Nowego Testamentu. Kto to jest mądry? Mądry to człowiek, który jest Bogu posłuszny, który Boga kocha, który Bogu jest oddany, który oddał Bogu swoje życie. To jest mądry. Głupi? Ten, który dla Boga nie ma czasu, który się z Bogiem nie liczy. Ten, który nie traktuje Boga poważnie, który nie jest Bogu posłuszny. To także ten, który neguje istnienie Boga. W Psalmie 14 czytamy, głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Ten, który nie liczy się z faktem, że przyjdzie taki moment, kiedy stanąć będę musiał przed Bożym obliczem. I czasami ludzie mówią, to jest niemożliwe, dlatego że ja w to nie wierzę. Dlatego, że ja w to nie wierzę, to jest niemożliwe. Ale tak naprawdę Boga nie interesuje to, czy ja w to wierzę, czy nie wierzę. Bóg nie uzależnia prawdy swojej wypowiedzi od tego, czy ja w to wierzę, czy nie. Bóg mówi, że tak jest. Jeżeli w to wierzysz, to to działa na twoją korzyść. Jeżeli w to nie wierzysz, to może nawet jeżeli nie dopuszczasz do siebie świadomości, że jesteś głupcem, to kiedy będzie to miało miejsce, sam w swoich oczach odkryjesz, że jesteś skończonym głupcem, bo nie wierzyłeś w coś tak oczywistego. Pamiętamy słowa, które Pan Bóg powiedział w podobieństwie o bogatym rolniku? Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy. A to, o co czyniłeś takie starania, to, co przygotowywałeś, to, czemu poświęciłeś tyle czasu, czyje będzie? W czym przejawiała się głupota tych panien? W braku przewidywania, w braku odpowiedniego przygotowania, w zlekceważeniu sytuacji, w jakiej się znalazły. One spełniały wszystkie zewnętrzne wymogi. Miały lampy, miały wielkie pragnienie, żeby czekać, skoro zostały. To była ich decyzja. One do tego nie zostały zmuszone przez nikogo. Z pewnością cieszyły się na to, ale nie wzięły pod uwagę, że ten czas oczekiwania może się wydłużyć. Tym bardziej, że wyrosły w tradycji żydowskiej. My dzisiaj, jeżeli mamy do czynienia z ludźmi, którzy się spóźniają, albo sami się spóźniamy, może inaczej. Jeżeli ktoś się spóźnia, to odbieramy to jako lekceważenie naszej osoby. Co wcale nie znaczy, że taką samą miarę przykładamy do siebie, kiedy my się spóźniamy. Spóźnianie się, szczególnie w jednym momencie, gdy chodzi o wesele, może zabrzmi to dziwnie, należało do dobrego tonu, gdy chodzi o pana młodego. To było sprawdzenie, czy jego kochana kobieta na niego czeka. I to nie jest tak, że on mówił, będę w sobotę o godzinie 14. On mógł być w sobotę rano, on mógł być w południe, on mógł być wieczorem, on mógł przyjść o północy. On nie komunikował, kiedy przyjdzie. Ona tylko wiedziała, że przyjdzie. Dlatego czekała. Stąd też te panny doskonale wiedziały, że coś takiego funkcjonuje. Pomimo tego, że miały tę wiedzę, zlekceważyły to. Kochani, należały do grona najbliższych przyjaciółek panny młodej, skoro zostały włączone do orszaku, który miał niejako z nią oczekiwać, ale skoro jesteśmy w drugim etapie i jest wielce prawdopodobne, że pan młody prowadził swoją przyszłą żonę do domu, gdzie rzeczywiście zacznie funkcjonować małżeństwo, wszyscy mają informację, że on nadchodzi, tych pięć ma dotrzeć do nich, niejako mają razem z nią przeżywać jej radość. Kochani, znajdowały się w uprzywilejowanej sytuacji. Czasem tak jest, że nam ludziom wystarczy świadomość, że jesteśmy uprzywilejowani. Ale bycie uprzywilejowanym do czegoś mobilizuje i do czegoś nas zachęca. Wręcz egzekwuje od nas coś. Świadomość, że jestem uprzywilejowany. Kochani, nazywamy się chrześcijanami. Mówię o tym, w jaki sposób czujemy się uprzywilejowani. I myślę, że mało kto nie chce być postrzeganym jako chrześcijaninem. Wszyscy jesteśmy wyznawcami chrześcijańskiej religii. Wszyscy jesteśmy ochrzczeni. Spełniamy pewne zewnętrzne warunki. Ale w rzeczywistości nie wszyscy jesteśmy tymi, za jakich się podajemy. W Kościele Pana Jezusa, w tym Jego ziemskim widzialnym, jaki stanowimy, gdy idzie o zbór, ale tak samo o innych ludzi z różnych kościołów, bez względu na wyznanie, są ci, których Bóg nazywa mądrymi i ci, których Bóg nazywa głupimi. Pan Jezus mówi, każdy więc, kto słucha moich słów i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. Każdy, kto słucha moich słów, ale nie wykonuje ich, będzie przyrównany do męża głupiego. Kochani, słuchając więc tego, może dobrze byłoby postawić sobie pytanie. Jakie określenie mógłbym przyporządkować samemu sobie? Mądry? Czy głupi? Albo inaczej. Według tego, jakie określenie Bóg, który zna nas wszystkich najlepiej, może przyporządkować każdemu z nas, mnie i tobie. Wiedząc, jakimi jesteśmy naprawdę, kiedy inni nie wiedzą, kiedy inni nie widzą. Kiedy Bóg, patrząc na nas, jakiego określenia może użyć? Mądry czy głupi? Trzecia rzecz, którą możemy wyciągnąć z tego tekstu do siebie. Myśl o przyjściu Pana Jezusa powinna nam uświadomić, że są takie rzeczy, których nie da się pożyczyć. Myśl o powtórnym przyjściu Pana Jezusa powinna nam uświadomić, że są takie rzeczy, których nie da się pożyczyć. Może nie do końca dla wszystkich jest zrozumiała postawa tych pięciu mądrych panien. Wiersz 8-9. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć nam i wam, idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. Wielu tych, którzy podważają prawdomówność Biblii, mówią: nie, to jest niemożliwe, jak można kupić o północy? Ano można, bo jeżeli wesele, no to wszyscy są na nogach i tak samo ci, którzy prowadzą sklepy i tak mówią ci, którzy funkcjonują też w tradycji żydowskiej. Jest coś takiego, że nawet jeżeli sklep jest w ciągu dnia zamknięty, ale skoro wszyscy są na nogach, możesz pójść i możesz uzupełnić pewne braki, których nie masz. Kochani, gdy zostaniemy zaskoczeni wołaniem oblubieniec, Jezus nadchodzi i staniemy twarzą w twarz przed rzeczywistością spotkania z Nim, nie jeden człowiek odkryje, że są takie rzeczy, których mi brakuje, ale których nie mogę już pożyczyć. Nie możemy pożyczyć od innych uporządkowania swoich spraw przed Bogiem. Każdy z nas musi się z Bogiem pojednać sam. Tego za mnie i za ciebie nikt nie zrobi. Czasami jest tak, że kiedy rozmawiam z ludźmi, oni mówią: to niech się ksiądz za mnie pomodli. Ja to chętnie zrobię. Ale ja tego nie będę robił za ciebie. Bo ty musisz sam to robić. Nie możemy pożyczyć sobie od kogoś charakteru wierzącego człowieka. Nie możemy pożyczyć sobie, używając terminologii Księgi Objawienia, czystej szaty. Tego nie możemy pożyczyć. Nie możemy pożyczyć od kogoś duchowego kapitału, duchowych przeżyć, relacji z Bogiem, zaufania, miłości do Boga. Ja sam muszę uwierzyć, ja sam muszę kochać. Bez osobistej relacji ja nie mogę się Bogu podobać. Nic z tych rzeczy nie mogę pożyczyć. To musi być moje. Ja to muszę mieć. Bo kiedy nie wiem, kiedy Jezus przyjdzie, ale wiem, że On przyjdzie, nie będę miał czasu, żeby pożyczyć. Bo wtedy już będzie na to za późno. Nawet jeżeli te pięć poszły i kupiły, ale wiemy, jakie były następstwa tego. Nawet jeżeli udało im się kupić. Kolejna rzecz. Myśl o przyjściu Jezusa powinna nam uświadomić, że nie opłaca się niektórych spraw odkładać na ostatnią chwilę. Nie opłaca się niektórych spraw odkładać na ostatnią chwilę. Tych pięć głupich panien bardzo beztrosko podeszło do zagadnienia oczekiwania. Chociaż to nie jest zapisane, ale możemy sens tego wyłapać. Nawet jeśli zabraknie oliwy, to nie ma sobie co tym zawracać głowy. Później będziemy się o to troszczyć. Później się zobaczy. Najbardziej niebezpiecznym słowem jest słowo później. Drodzy rodzice, nie denerwujecie się, kiedy prosimy nasze dzieci, żeby posprzątały coś albo żeby pomogły w sprzątaniu, a one mówią później. A my, znając ich, wiemy, że jak tego sami nie zrobimy, to one tego nie zrobią. Później. Zaraz. Nie teraz. I praktyka pokazuje, nie chcę generalizować, że to później czy nie teraz często przekształca się w nigdy. Pojednania z Bogiem, oddania się w Boże ręce nie można odkładać na później. Z prostej przyczyny. Bo nie wiesz, czy później będzie miało miejsce. I nie wiesz, czy kiedy będzie to później, ty będziesz w ogóle w stanie. Będziesz na tyle umysłowo lotny, że będziesz myślał o tym, co robisz i czy będziesz miał możliwość zrobić to później. Dlatego Boże Słowo mówi, jeśli dziś mój głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, bo do nas należy teraz, a do Boga należy później. Więc jeżeli nie podjąłeś decyzji oddania swego życia w Boże ręce i myślisz, że zrobisz to później, to chcę ci powiedzieć, że ja nie wiem, czy ja dożyję tego później i czy ty dożyjesz tego później. Owszem, te głupie, nieroztropne panny, obojętnie jak je nazwiemy, przyszły po pewnym czasie z zapasem oliwy, ale było już za późno. Zobaczyły zamknięte drzwi, powiedzielibyśmy, że pocałowały przysłowiową klamkę. I pomimo nawoływań, pomimo nadrobienia zaległości, próśb o wpuszczeniu do środka, pozostały na zewnątrz. To możecie sobie wyobrazić ich rozgoryczenie? Ich rozpacz, a może nawet złość? Do kogo miały pretensje? Kto był winny? My zawsze znajdujemy winnego innego. Kto jest winien? No ktoś inny jest winien. I być może tak było. Pan młody jest winien, bo nie wpuścił. Ale prawdę powiedziawszy, pretensje mogły mieć do samych siebie. Bo to one były winne temu wszystkiemu, co się wydarzyło. To one były winne temu, że musiały gdzieś lecieć, kupić i spóźniły się, kiedy drzwi były już zamknięte. Nie dostały się na wesele. Może wyciągnęły z tego nauczkę na przyszłość i kolejnym razem, kiedy sytuacja mogła się powtórzyć, a zakładamy, że Pan Jezus opowiada w oparciu o realia żydowskie i mogło się wydarzyć, że wyciągnęły z tego nauczkę i kiedy następnym razem znalazły się w gronie tych, które towarzyszyły młodej pani, już nie popełniły tego błędu. Może wykorzystały drugą szansę, tylko jest jedna zasadnicza różnica pomiędzy opowieścią Pana Jezusa o 10 pannach i powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Drugiej szansy, jeżeli pierwszą przepaścimy i staniemy przed Bogiem, drugiej szansy, stojąc przed Nim twarzą w twarz, już nie otrzymamy. Drugiej szansy już nie otrzymamy. My byśmy chętnie myśleli, Panie, pozwól mi zejść na ziemię, poukładać pewne rzeczy, powycofywać pewne głupie decyzje, ponaprawiać pewne rzeczy, pozwól załatwić. Drugiej szansy już nie będzie w tym znaczeniu, że kiedy Jezus przyjdzie po raz drugi, to albo wejdziemy do środka, albo będziemy stali na zewnątrz. Nic nie pomoże, nawet zrozumienie własnych błędów, zaniedbań, przyznanie się do opieszałości. Wtedy to już będzie za późno. I ostatnia rzecz, bardzo praktycznie, gdy chodzi o kwestię, jak możemy to słowo wziąć do siebie. Powtórne przyjście Pana Jezusa sprawi podział na tych, którzy wejdą i na tych, którzy pozostaną za drzwiami. Te, które były gotowe na wesele i te, które zlekceważyły sprawę gotowości. Te, które były gotowe, cieszyły się, chodzi o wieczność. Te, które zlekceważyły, nie zostały wpuszczone i pozostało na zewnątrz. Kochani, kiedy czytamy na nowo to podobieństwo, a żyjemy w okresie wyczekiwania na przyjście Jezusa, pomyślmy poważnie nad kilkoma rzeczami. Proszę, zamknijcie oczy. I chciejmy szczerze, kiedy Duch Boży do nas przemawia, dać sobie odpowiedź na te pytania, bo od nich może być uzależnione wiele rzeczy. W jakim stanie, kiedy Pan Jezus przyjdzie, zastanie nas? W stanie oczekiwania czy uśpienia? W stanie gotowości czy rozluźnienia? W jakim stanie zastanie mnie i ciebie? Czy oczekuję go z radością? Czy w ogóle oczekuję, czy tylko stwarzam pozory, że na niego czekam? Zewnętrzne pozory. Po której stronie się znajdę, kiedy będzie wesele baranka? W środku? Czy na zewnątrz? Czy mam świadomość powagi sytuacji przyjścia Pana Jezusa? Czy myślę, że nie ma się co przejmować, bo jakoś to będzie. Czy mam świadomość powagi sytuacji? Czy myślę, jakoś to będzie? Wreszcie, czy podjąłem decyzję oddania się w Boże ręce? Czy stale odsuwam to na później? Czy mam to już za sobą? Czy stale to odsuwam na później? Drogi Ojcze, Ty mówisz do każdego z nas. Dziękujemy Ci, że to, że nam przypominasz o takich zasadniczych rzeczach, jest też dowodem tego, że zależy Tobie na każdym z nas. Że kochasz każdego z nas. I że Ty chcesz spędzić z każdym z nas wieczność. Panie, nie pozwól, żebyśmy czytając to podobieństwo byli gotowi do łatwych podsumowań, do negowań, do krytyki postępowania jednych czy drugich. Ale byśmy uzmysłowili sobie, że Ty, Duchu Święty, przez to podobieństwo pokazujesz nam nasz stan, jakimi my jesteśmy. Czy rzeczywiście jesteśmy tymi mądrymi, czy jesteśmy tymi głupimi, które może wyciągnęły wnioski, ale było za późno. Nie pozwól, Panie, żeby w życiu kogo z nas było za późno. A nawet jeżeli jest w nas jakaś taka blokada, żeby przyznać się, że czegoś nie było w naszym życiu, gdy idzie o spotkanie z Tobą, to spraw, żeby ambicja nie przeważała nad tym, co ma przełożenie i co wiąże się z wiecznością, ale byśmy mogli pozwolić Tobie na złamanie naszej ambicji, przyznanie się, że tak naprawdę to my jeszcze do Ciebie nie należymy. Dziękujemy, że się o nas upominasz. Dziękujemy za Twoje słowo, dziękujemy Ci za społeczność, jaką możemy przeżywać. Panie, dziękujemy Ci za to, że w Twoje ręce możemy powierzać nie tylko dzisiejsze popołudnie, kiedy będziemy wracać do domów, nie tylko tydzień, przed który wchodzimy. Przed wieloma z nas stoją decyzje do podjęcia, może sytuacje niezbyt łatwe, ale chcemy Cię prosić, Ojcze, o Twoją mądrość, o Twój pokój, o Twoje prowadzenie. Jesteśmy Ci wdzięczni za to, że jesteś Bogiem, który wysłuchuje modlitw tak jak Ty chcesz, w czasie, w którym Ty chcesz. Dziękujemy Ci za tych wiele modlitw, które wysłuchałeś, Panie, ale też z takim zaufaniem, że jesteś kimś, kto chce, aby do Ciebie przynosić wszelką troskę, bo powiedziałeś, że wszelką troskę mamy na Ciebie składać. Chcemy, Panie, prosić Cię o chorych, którzy potrzebują Twojego leczącego dotknięcia, czy takiego cudownego, bezpośredniego, czy dotknięcia, które będzie konsekwencją działania lekarzy. Chcemy, Panie, prosić Cię o Twój pokój, ale też o Twoje uleczenie i dla Cześka, dla Grzesia, dla pastora Darka z Zielonej Góry, dla pana Bogusława z Rudy, dla Oli Strzyńca, dla Ilony, dla chorych w szpitalach, w domach, dla tych, którzy oczekują na operację. Chcemy, Panie, prosić Cię o osoby, które przeżywają żałobę, o pociechę dla nich. Dzięki, że to jest wielki przywilej, że możemy stać teraz przed Tobą i, Panie, że możemy przynosić tych, których znamy, tych, którzy są być może dla nas anonimowi, ale że możemy korzystać z tego przywileju i przynosić przed Twój tron. Weź sobie chwałę, Panie. Oddajmy się w Twoje ręce, by Twoje imię było uwielbione, a modlimy się o to, Ojcze, przez Pana Jezusa. Amen.